Przeżywamy dzisiaj drugi dzień naszego Triduum przed uroczystością świętego Józefa Kalasancjusza. Wczoraj w tym pierwszym dniu zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Kościół Kalasancjusza kanonizował. Co takiego Kalasancjusz zrobił, że zasłużył sobie na to, że wpisany został do grona świętych. I jakoś tak wniosek nasuwał się jeden. To pewnie była nagroda i za te szkoły, i za ten zakon, ale na pewno była to nagroda przede wszystkim za to, że Józef Kalasancjusz miał bardzo osobistą, piękną, intymną relację z Panem Bogiem. Bo świętość to jest właśnie owoc tej relacji. Nie będzie kanonizowany ten, który się nie modli, który nie troszczy się o życie sakramentalne, który żyje na co dzień swoją, a nie Jezusową Ewangelią. I to jest taka pierwsza nauka i pierwsza lekcja, kiedy popatrzymy na życiorys Kalasancjusza. I mówiliśmy o wspólnocie, bo kiedy Kalasancjusz z Hiszpanii przypływa do Rzymu, to pierwsza rzecz, którą niemal robi na początku, to szuka wspólnoty, szuka wsparcia. Jest w takim dosyć trudnym momencie, zobaczcie, pozostawia swoją ojczyznę, myślał, że tylko na chwilę, a jednak na całe życie. Siedzi w tej biurokracji, w tej papierologii, żadnych głębszych relacji, żadnych przyjaźni, znajomości. Szuka wspólnoty i trafia do ojców karmelitów. I na kanwie tego wydarzenia z życia Kalasancjusza mówiliśmy o wspólnotach, które żyją, istnieją, funkcjonują w naszej parafii. Takich wspólnot jest wiele. Zachęcałem tych, którzy do wspólnot należą, by zapytali się, zastanowili się, co zrobić, by te wspólnoty, grupy ożywić. A tych, którzy do wspólnot nie należą, pytałem o to, czy nie warto by pomyśleć i zasilić taką czy inną grupę, wspólnotę parafialną. Myślę, drodzy, że to jest ważne, żeby te nasze grupy, wspólnoty parafialne rzeczywiście żyły, żeby nie było tak, że one obumierają, tak jak odchodzą niektórzy nasi parafianie. Czasem tak w parafiach jest, że kończy się taka czy inna wspólnota, kończy się jej funkcjonowanie, chociażby takie żywe różańce, róże różańcowe, bo nie ma nowych na to miejsce. Więc drodzy, ta wspólnota i te wspólnoty, które są w naszej parafii, są jakimś wielkim skarbem, wielkim bogactwem. A dzisiaj robimy krok dalej, znów patrzymy na Kalasancjusza i może w kontekście właśnie tego, że on tej wspólnoty potrzebował, możemy powiedzieć, że był człowiekiem bardzo pokornym. Bo tak naprawdę tylko człowiek, który jest pokorny, będzie szukał wspólnoty. Tylko człowiek, który jest pokorny, dojdzie do takiego przekonania i będzie miał świadomość tego, że nie jest samowystarczalny. Tylko człowiek pokorny będzie otwarty na to, co wspólnota mu może dać. Człowiek, który jest pyszny, który jest niepokorny, uzna, że nie potrzebuje innych ludzi. On sobie sam świetnie poradzi. On nie potrzebuje towarzystwa, nie potrzebuje relacji, nie potrzebuje świadectwa innych, nie potrzebuje dobrego słowa, modlitwy, wsparcia. Człowiek pyszny jest samowystarczalny. Kalasancjusz samowystarczalny nie był i dlatego szukał wspólnoty. Zobaczcie, pokora, jaka to wielka cnota. Kiedy popatrzymy chociażby na to życie Kalasancjusza jeszcze hiszpańskie, jeszcze przed Rzymem, to zobaczymy młodego chłopaka bardzo pokornego. Jest taki epizod z jego życia, kiedy ojciec dowiaduje się od Józefa, że ten chce podjąć życie kapłańskie, że chce rozpocząć studia. Józef Kalasancjusz przyjmuje tę wiadomość bez wielkiego oporu. Jego pokora objawia się w tym, że owszem, jest zakaz ze strony ojca, ale jest jeszcze większa ufność w to, że Pan Bóg tę sprawę rozwiąże. I w konsekwencji rzeczywiście przychodzi ciężka choroba, cudowne uzdrowienie. i jest zgoda ojca na to, by Józef rozpoczął studia kapłańskie. Ale tak naprawdę pokora Józefa Kalasancjusza obecna jest przez całe jego życie, a chyba najbardziej w tych ostatnich miesiącach jego życia. W tym momencie, kiedy przychodzi decyzja o kasacie zakonu. Kalasancjusz za kilka miesięcy umrze, ale teraz jeszcze stoi w gronie swoich współbraci, dostaje pismo ze świętego oficjum i decyzja kasata. Zamykamy to, co tyle lat tworzyłeś, co tak bardzo pielęgnowałeś, o co się troszczyłeś. Zamykamy, bo znaleźli się fałszywi świadkowie, którzy na kłamstwie opierali swoje tezy i te tezy niesłuszne, zakłamane trafiały do uszu papieża. Co mógł ten Kalasancjusz czuć? Miał 92 lata. W tym momencie, kiedy trzyma ten dokument w ręku i jest świadomy tego, że już jest tak naprawdę po jego zakonie, po tym, czemu oddał całe swoje życie. Jest zakaz przyjmowania nowych kandydatów, nakaz zamykania domów, zamykania szkół i tak dalej, i tak dalej. I co Kalasancjusz w tym momencie robi? W obecności tych swoich współbraci, tych, którzy tam wtedy byli, wypowiada słowa, które my znamy ze Starego Testamentu, z Księgi Hioba. Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Tak, drodzy, potrafi powiedzieć tylko człowiek naprawdę pokorny. Tylko taki człowiek, który w Bogu pokłada całą swoją nadzieję. I Kalasancjusz tej pokory do końca życia nas uczył. I w swoich listach, których tak wiele napisał, prawie 5000 zachowało się do naszych czasów, też wiele pisze o pokorze. I daje nam, drodzy, taką lekcję. Mówi również do nas, bo nie tylko do zakonników, nie tylko do PR-ów, o takich dwóch sposobach, które mogą nam pomóc sprawdzić, czy my jesteśmy pokorni. Pierwszy sposób to jest to, że mamy zwracać uwagę na właściwą ocenę siebie samego. Mamy być pokorni we właściwym ocenianiu siebie samych. Dlaczego? Bo wtedy stajemy w prawdzie. Bo kiedy ja pokornie popatrzę na moje życie, takie jakie ono jest, to nie będę się wywyższał i nie będę się pysznił. Jeżeli będę pokorny, to przyznam się do moich grzechów, słabości, upadków. W jednym ze swoich listów do pewnego PR-a pisał tak: nikt nie ma prawa uważać się za lepszego od swoich braci. Przeciwnie, braci ma uważać za lepszych od siebie. Od razu możemy sobie pomyśleć, jak pięknie wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie kierowali się tą kalasantyńską dewizą, tą kalasantyńską zasadą i innych ludzi uważali za lepszych od siebie. Powiedział w tym samym liście, że taka postawa jest pewną drogą do zbawienia, pewną drogą do raju. Ale jeszcze jeden sposób nam daje, też w tych listach to nam zostawił. Obserwowanie siebie i swojego postępowania, swoich zachowań w relacji do innych ludzi. I znowu krótki cytat z jednego z jego listów. Człowiek pokorny przyjmuje karcenie bez usprawiedliwiania się. Nie buntuje się, kiedy doświadcza niesprawiedliwego osądu i nigdy nikogo nie potępia. Człowiek pokorny zawsze wybacza i zapomina zło. I znów dla nas to lekcja, a jednocześnie pytania do rachunku sumienia. Czy ja karcenie przyjmuję bez usprawiedliwiania się? Czy się nie buntuję, kiedy doświadczam jakiejś niesprawiedliwości? Czy nie potępiam innych ludzi? Czy jestem pokorny, czy zawsze wybaczam, czy zawsze zapominam? Jakąś taką mądrą wskazówkę Kalasancjusz nam daje i też myślę, że warto to zapamiętać. On mówi, że człowiek pokorny ma w sobie dwie umiejętności. Umiejętność proszenia i umiejętność czekania. Człowiek pokorny będzie umiał prosić, bo uzna, że potrzebuje czegoś od innych, bo uzna, że nie jest samowystarczalny. Będzie umiał pójść i poprosić. I to jest jakiś przejaw, jakiś dowód na jego ludzką pokorę. A z drugiej strony człowiek pokorny umie czekać. Czy my umiemy być pokorni? Czy my umiemy prosić? Czy my umiemy czekać? To są, drodzy, ważne pytania. Ten przykład z życia świętego Józefa Kalasancjusza i te jego dobre rady niech w naszych sercach zapadną i chociaż odrobinę przybliżą nas na naszej drodze do Pana Boga. Amen.